Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Konstytucja wolności Friedricha A. Hayeka. Opublikowana po raz pierwszy w 1960 roku, to rozbudowany traktat z pogranicza filozofii politycznej, prawa i ekonomii. W definitywnym wydaniu, należącym do Collected Works of F.A. Hayek, książka ukazuje pełniejszy aparat przypisów i kontekst jego argumentacji. Autor nie przedstawia po prostu programu gospodarczego. Pyta przede wszystkim, co znaczy być wolnym w złożonym społeczeństwie, gdzie ludzie podlegają prawu, współpracują na rynku i uczestniczą w demokracji. Dla Hayeka wolność nie jest nieograniczoną możliwością realizowania każdego pragnienia. Jest przede wszystkim ochroną przed arbitralnym przymusem ze strony innych ludzi, zwłaszcza władzy publicznej. Książka broni rządów prawa, ograniczonego zakresu przymusu państwowego oraz instytucji, które pozwalają jednostkom korzystać z rozproszonej wiedzy. Zarazem analizuje historyczne źródła liberalizmu i krytycznie ocenia planowanie gospodarcze, rozbudowę administracji oraz utożsamianie decyzji większości z samą sprawiedliwością. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, wolność jako brak arbitralnego przymusu, a nie gwarancja rezultatów. Punktem wyjścia Hayeka jest ścisłe rozróżnienie kilku znaczeń słowa wolność. Nie utożsamia on jej ani z politycznym udziałem w rządzeniu, ani z wewnętrzną samokontrolą, ani z posiadaniem środków potrzebnych do spełnienia wszystkich celów. Człowiek może na przykład mieć prawo głosu, lecz pozostawać zależny od decyzji urzędnika, który według własnego uznania rozdziela pracę, świadczenia lub pozwolenia. W sensie hayekowskim nie jest wtedy w pełni wolny. Wolność oznacza stan, w którym nikt nie może dowolnie narzucać drugiemu swojej woli, poza ograniczonymi sytuacjami określonymi przez ogólne reguły prawa. To ujęcie nie obiecuje równego dochodu, bezpieczeństwa przed każdym ryzykiem ani równego wpływu społecznego. Hayek uważa jednak, że niepewność wynikająca z bezosobowych warunków rynkowych lub natury różni się od podporządkowania cudzej doraźnej decyzji. Rozróżnienie jest kontrowersyjne, ale stanowi rdzeń jego argumentu. Pozwala mu krytykować politykę, która pod hasłem zapewniania konkretnych rezultatów przyznaje administracji szeroką władzę nad wyborami obywateli. Wolność wymaga więc nie tylko deklaracji praw, lecz także ograniczenia narzędzi, dzięki którym państwo może selektywnie sterować życiem jednostek. Po drugie, rządy prawa jako zabezpieczenie przed rządami ludzi. Hayek traktuje rządy prawa jako praktyczną konstrukcję chroniącą wolność. Prawo powinno mieć charakter ogólny, abstrakcyjny i możliwie przewidywalny. Ma wyznaczać ramy działania z wyprzedzeniem, zamiast wskazywać konkretnym osobom, co mają robić dla aktualnego celu rządu. Obywatel, przedsiębiorca czy pracownik może wówczas planować własne decyzje, wiedząc, że te same zasady dotyczą innych i nie zostaną nagle zmienione po to, by osiągnąć politycznie wygodny rezultat. Hayek nie twierdzi, że wszelkie działania państwa są naruszeniem wolności. Podkreśla raczej różnicę między stosowaniem znanych reguł a uznaniową ingerencją administracji. Podatki, przepisy bezpieczeństwa czy egzekwowanie umów mogą być zgodne z wolnym porządkiem, jeśli są osadzone w stabilnych zasadach i podlegają kontroli prawnej. Problem powstaje, gdy władza otrzymuje swobodę przyznawania wyjątków, dotacji, licencji lub przywilejów według bieżącej oceny. Książka łączy tę tezę z tradycją konstytucjonalizmu, podziału władz i niezależnego sądownictwa. Demokracja sama w sobie nie wystarcza, ponieważ większość również może użyć prawa jako narzędzia nacisku na mniejszości. Dlatego Hayek postrzega konstytucyjne granice jako warunek, a nie zaprzeczenie demokratycznego rządzenia. Po trzecie, wiedza rozproszona i spontaniczny porządek społeczeństwa. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów myślenia Hayeka jest przekonanie, że wiedza potrzebna do organizowania życia gospodarczego i społecznego nie znajduje się w jednym miejscu. Jest rozproszona między milionami ludzi i obejmuje lokalne informacje. Praktyczne umiejętności, zmienne potrzeby oraz okazje, których centralny planista nie potrafi w pełni zebrać ani szybko ocenić. Z tego powodu Hayek broni konkurencji i rynku nie tylko jako mechanizmów wymiany, lecz także jako procesów odkrywania. Zeni przekazują skróconą informację o względnej rzadkości dóbr i wyborach innych uczestników. nie rozwiązują wszystkich problemów społecznych, ale pozwalają ludziom koordynować działania bez jednego ośrodka wydającego szczegółowe polecenia.
Oto rozżerza ten argument poza ekonomię. Język, zwyczaje, normy prawne i instytucje często powstają stopniowo w wyniku wielu prób, korekt i praktyk, a nie według jednego projektu. Hayek nie odrzuca rozumu ani reform.
Ostrzega jednak przed racjonalizmem konstruktywistycznym, czyli przekonaniem, że społeczeństwo można przeprojektować odgórnie wyłącznie na podstawie ograniczonej wiedzy ekspertów. Ta ostrożność wobec wielkich planów jest u niego epistemologiczna, nie wyłącznie ideologiczna. Skoro nikt nie dysponuje całością istotnej wiedzy, instytucje powinny zostawiać przestrzeń dla eksperymentów, błędów i oddolnego uczenia się. Po czwarte, krytyka planowania i granice państwa opiekuńczego. Hayek kieruje krytykę przede wszystkim przeciw polityce, która chce centralnie ustalać rezultaty gospodarcze i społeczne. Planowanie wymaga bowiem wyboru, komu przyznać zasoby, jakie cele uznać za ważniejsze i które koszty narzucić pozostałym obywatelom. Gdy takie decyzje przestają wynikać z ogólnych reguł, a zaczynają zależeć od uznania władz, rośnie zakres przymusu. Autor obawia się także, że rozbudowane programy redystrybucyjne, kontrola cen, inflacyjne finansowanie wydatków oraz regulacje chroniące wybrane grupy mogą osłabić przewidywalność prawa i niezależność jednostek. Nie jest to jednak prosty postulat likwidacji wszelkiej pomocy publicznej. Hayek dopuszcza pewne zbiorowe działania i zabezpieczenia przed skrajną biedą, o ile nie przekształcają się one w trwały system administracyjnego kierowania ludźmi i gospodarką. Istotne jest dla niego pytanie o formę działania państwa, czy ustanawia ono powszechne zasady, czy też rozdaje korzyści i ciężary w sposób selektywny. Współczesny czytelnik może nie podzielać wszystkich jego wniosków dotyczących podatków czy świadczeń, ale argument pozostaje użyteczny. Zmusza do badania nie tylko intencji polityki publicznej, lecz także jej skutków dla odpowiedzialności, autonomii oraz koncentracji decyzji w aparacie państwowym. Na koniec. Ewolucyjna tradycja liberalna i ograniczenia władzy większości. Hayek osadza swą obronę wolności w historii europejskiego liberalizmu, szczególnie w angielskiej tradycji prawa, oraz w doświadczeniu amerykańskiego konstytucjonalizmu. Przeciwstawia temu nurtowi wizję polityki, według której rozum może od podstaw stworzyć idealny ład społeczny i nadać większości niemal nieograniczone prawo do realizacji jej aktualnych celów. Jego zdaniem wiele korzystnych instytucji nie powstało jako rezultat pojedynczego projektu. Wykształciły się stopniowo, ponieważ umożliwiały pokojową współpracę i ograniczały arbitralność. Tradycja nie jest dla niego nieomylnym autorytetem. Jest raczej zasobem doświadczeń, którego nie należy odrzucać bez zrozumienia funkcji danej reguły. W tym kontekście Hayek podkreśla, że demokracja jest metodą wyboru rządzących i pokojowej zmiany władzy, a nie samodzielnym źródłem każdej normy moralnej. Decyzja większości może być legalna proceduralnie, a zarazem naruszać wolność, jeśli pozwala na dyskryminację, przywileje lub doraźne przejmowanie kontroli nad życiem mniejszości. Stąd jego nacisk na trwałe ograniczenia konstytucyjne. Ten wątek odróżnia książkę od czysto ekonomicznych obron rynku. Hayek opisuje wolny porządek jako połączenie instytucji prawnych, nawyków odpowiedzialności i politycznej pokory wobec złożoności społeczeństwa. Podsumowując, Konstytucja Wolności jest wartościową lekturą dla osób zainteresowanych liberalizmem klasycznym, ekonomią polityczną, prawem konstytucyjnym oraz sporami o granice demokratycznego państwa. Szczególnie skorzystają czytelnicy, którzy chcą zrozumieć intelektualne podstawy argumentów o ograniczonej władzy, rynku i rządach prawa, zamiast poznawać je wyłącznie w formie bieżących haseł politycznych. Książka wymaga cierpliwości. Jest obszerna, polemiczna i chwilami gęsta. A część jej ocen dotyczących redystrybucji i państwa opiekuńczego pozostaje przedmiotem poważnego sporu. Jej zaletą jest jednak to, że przedstawia spójny mechanizm: szeroka władza uznaniowa ogranicza przewidywalność prawa, a centralizacja decyzji ignoruje rozproszoną wiedzę obywateli. Dzięki temu czytelnik może lepiej oceniać konkretne propozycje publiczne, pytając o reguły, zakres dyskrecji i długofalowe skutki instytucjonalne.
Na tle wielu książek broniących wolnego rynku Hayek wyróżnia się skalą ambicji. Nie redukuje wolności do efektywności gospodarczej ani do niskich podatków. Łączy teorię wiedzy, historię idei, analizę prawa i projekt konstytucyjny. Jednocześnie nie proponuje utopii bez państwa, lecz pyta, jakie formy państwowego działania można pogodzić z wolnością.
To sprawia, że książka pozostaje ważnym, choć wymagającym punktem odniesienia zarówno dla zwolenników Hayeka, jak i dla jego krytyków. Jeśli chcesz nas wesprzeć, F.A.A.
Hayek, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią.
Do zobaczenia.